Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracam do Państwa w drugiej godzinie, choć ta pierwsza złota godzina, golden hour, jak powiedział nam wcześniej mój gość, Damian Duda, Fundacja w Międzyczasie UMCS, ratownik, medyk pola walki, zaangażowany na froncie walki z wojną na Ukrainie. Z nikim nie walczy, ale walczy z wojną. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz dobry wieczór, Damianie. Witam.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
Drodzy Państwo, ci, którzy dołączają do nas w drugiej godzinie, audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Rozmawiam z Damianem Dudą o medycynie pola walki, czym ona jest, czym nie jest, kim jest medyk, czy ważniejsze w przypadku skutecznego wykonywania tego zawodu, tej funkcji jest wykształcenie czy konstrukcja psychofizyczna. Doszliśmy, drodzy Państwo, do momentu, w którym pojawił nam się tutaj też w takim sensie bardzo ważnym, technicznym, biorąc pod uwagę jego rolę, komitet TC3, który jakby certyfikuje te wszystkie środki, które mogą być wykorzystane na polu walki, dając jakby rękojmie, że one będą działać. Pojawiło się między innymi pojęcie komór starzeniowych, które powodują, pokazują nam, że dany preparat, dana struktura, materiał nadaje się do pomocy. A zatem medycy pola walki, oni zatrzymują czas, ale także w jakiś sposób zatrzymują, muszą mieć pomoc w postaci tych produktów, które się nie starzeją albo starzeją się powoli, a zatem walka z czasem. Damianie, ten komitet TC3, pozwolisz, że ja do niego wrócę, to kilkanaście minut temu było, natomiast mnie to interesuje, bo ten komitet jest strukturą amerykańską, czy to jest komitet międzynarodowy?
To jest przede wszystkim struktura amerykańska, ale mamy też przedstawicieli do Rady Komitetu TC3, potem też przedstawiciele innych krajów na zasadzie powołania. I Komitet TC3 na bieżąco stara się ściągać badania kliniczne, raporty, informacje z tych konfliktów, które na świecie się odbywają, po to, żeby w miarę możliwości aktualizować tą wiedzę. Pod warunkiem, że te badania mają solidne podłoże badań klinicznych, jesteśmy w stanie pozyskać dokumentację, co z tym poszkodowanym działo się od samego początku wystąpienia jego urazu.
Rozumiem, czyli w zasadzie mamy tutaj strukturę amerykańską, bo Amerykanie wiodą prym w tym akurat wymiarze walki z wojną i gdzieś te standardy są powielane w konkretnych realiach. Trzecia część, drodzy Państwo, naszego dzisiejszego GPS i tutaj chciałbym zapytać, bo to gdzieś już się pojawiało. Mówiłeś, Damianie, o tym trochę zawieszonym statusie osób, które podają leki, bo muszą, bo tego wymaga złota godzina. Złota godzina, która przecież przez komitet CC3 jest podkreślana, a tu jednak no, pojawia się jakiś dylemat, czy podać ten lek, czy nie, no bo może gdzieś ktoś później się przyczepi. Pewnie się nie przyczepi. Natomiast mnie interesuje jedna rzecz. O tym już wcześniej powiedziałeś. Jeśli mamy medycynę pola walki, ona jest podzielona na trzy fazy, czy też trzy strefy, o tych też jeszcze możemy powiedzieć, to mnie interesuje i myślę, że wszystkich naszych słuchaczy w Radio Lublin i na Spotify, jaki jest status ratownika medycznego na polu walki? Mówiłeś wcześniej i nie było to zdecydowanie przejęzyczenie, że nie chronią was żadne konwencje, a Rosjanie likwidują, mordują medyków. Kim jest ratownik medyczny w sensie prawnym?
Ratownik medyczny to jest osoba, która wykonuje czynności medyczne w warunkach pokoju. Tutaj mamy ratownika pola walki, którym może być też ratownik medyczny, ale nie zawsze tak jest. Najczęściej jest to po prostu paramedyk, który został przeszkolony do funkcji bycia ratownikiem pola walki. Ratownik pola walki w myśl wytycznych Komitetu TC3 to jest osoba, która jest częścią pododdziału, jest częścią sił zbrojnych walczącej strony i jest, no tu jasno mówią, wytycznym. Przede wszystkim żołnierzem.
A właśnie.
Natomiast w sytuacji, w której czas pozwoli, sytuacja, w której dowódca pozwoli, dopiero wtedy podejmuje czynności ratujące życia. Najważniejszym zadaniem jest wykonać zadanie. To znaczy, jeżeli udzielenie pomocy komukolwiek eskalowałoby większą ilością poszkodowanych, bądź jeżeli udzielenie pomocy komuś skutkowałoby niewykonaniem zadania, jakie zostało założone przed pododdziałem, wtedy dowódca może nie wydać zgody ratownikowi pola walki na to, by on podejmował czynności ratownicze tam na miejscu. W związku z tym ratownicy pola walki mają prawo być uzbrojeni. Sytuacja ma się trochę inaczej, jeżeli chodzi o nas, Polaków.
No
My
właśnie.
pracujemy jako ratownicy pola walki, natomiast i pracujemy tam, gdzie chłopcy w okopach. Byliśmy w oblężonych miastach, w Bachmucie, wcześniej w Sołendarze. Natomiast system prawny nie pozwala nam na używanie broni i na stosowanie broni z tego tytułu, że moglibyśmy być uznani jako najemnicy. By móc na Ukrainie posiadać broń palną, musielibyśmy podpisać kontrakty z ukraińską armią, to znaczy być częścią ukraińskiej armii. Na to sobie nie możemy pozwolić z kilku względów. Po pierwsze, bylibyśmy przez propagandę rosyjską uznani za stronę walczącą, chociaż w sumie tak to się dzieje, ale tutaj mieliby ku temu mocne atuty i przesłanki. I bylibyśmy de facto jedną ze stron walczących. A po drugie, żeby móc podpisać taki kontrakt z armią ukraińską, musielibyśmy mieć zgodę polskiego resortu. Takie zgody są wydawane niezwykle rzadko. By tutaj nie wpadać w ten problem, konflikt prawny naszego statusu, działamy jako ratownicy pola walki, działamy medycznie, humanitarnie, ale nie dotykając broni i nie prowadząc działań typowo wojennych. No, można powiedzieć, że jesteśmy trochę takimi dosami,
No,
tak
jesteście
jak.
dosami z tego filmu, który wcześniej wywołałem, drodzy Państwo, i zachęcam do obejrzenia. Desmond Doss, czyli osoba, która nie dotyka, no w tym przypadku nie dotyka broni z uwagi na mechanizm, machinę propagandową i bardzo negatywny czarny PR, który momentalnie Rosjanie będą rozkręcać, że no właśnie mamy polskich najemników, którzy niby pomagają, mają insygnia, mają symbole, krzyżyki, mają apteczki, ale regularnie biorą udział w różnych starciach, a zatem na to sobie nie możecie pozwolić. Natomiast no, mam wrażenie, że to bardzo dużo zmienia, no i generalnie rzecz biorąc, wystawia was na bardzo ciężką próbę.
No bardzo ciężką próbę. To jest kwestia nie tylko i wyłącznie zagrożenia, ale to jest też kwestia też jakby strachu przed tym, co się stanie, jeżeli dostanę się na drugą stronę, albo jeżeli będę miał po drugiej stronie uzbrojonego przeciwnika. My nie mamy żadnych wątpliwości, że z chwilą, kiedy dostalibyśmy się do niewoli, zostalibyśmy na pewno skazani na śmierć w pokazowym procesie, albo przynajmniej na długie więzienie, które w warunkach rosyjskich skończyłoby dla nas się też finalnie śmiercią. Więc jakby to jest praca w obciążeniu. Natomiast mimo wszystko każda osoba, która zaczyna pracę w naszej fundacji, każdy bojowy medyk musi mieć świadomość kilku rzeczy. Po pierwsze, kwestia prawna. My ratujemy, nie walczymy. Po drugie, wolontariat. U nas w fundacji nikt nie zarobił i nie zarobi ani złotówki na tym, co my robimy. To jest kwestia przyjętej przez nas zasady. Ja pole walki znam od 10 lat, prawie od 10 lat, od początku wojny na Ukrainie w 2014 roku. Pracuję w okopach i bardzo często robiłem to za własne pieniądze. Na chwilę obecną teraz założyliśmy fundację i zbieramy środki od ludzi dobrej woli, by móc kupić sprzęt, paliwo, wyżywienie, remontować pojazdy, które też dostaliśmy od ludzi dobrej woli. Ale każdy z nas, będąc tam na linii frontu, wykonuje to bez zapłaty w ramach wolontariatu.
A zatem, drodzy
Dlatego, że
Państwo, heroizm, wejdę Ci w słowo, heroizm współpracowników Damiana Dudy i osób zaangażowanych w fundacji w międzyczasie, on się rozpoczyna już tutaj w Polsce wraz z podjęciem decyzji, że zaczynam coś robić i robię to zupełnie świadomie. Uwaga, drodzy Państwo, bo to rzadkość. Za darmo. No właśnie. Więc tu w sposób czytelny zarysowujesz realia. Na jakich zasadach osoby, które zgłaszają się do fundacji, w ogóle mogą być brane pod uwagę?
Tak, oni muszą mieć tego świadomość. Ja też muszę widzieć, że ich motywacja jest na tyle silna, że w godzinie próby tam na polu walki, ona będzie wystarczająca, by wykonywać swoje zadania i by napędzać się do pracy w tych ciężkich warunkach, jakimi są warunki pola walki. Pieniądze jako czynnik motywacyjny w pewnym momencie tracą moc i tracą siłę. I w tym momencie jakby każdy ma różne motywacje. Naszym celem jest sprawdzenie po pierwsze, czy te motywacje nie są destrukcyjne dla samego chętnego bądź dla otoczenia, które będzie pracowało z chętnym, a po drugie, czy one są na tyle silne, że rzeczywiście zapewnią ratownikowi siłę ku temu, by działać i podejmować szybko decyzje ratujące życie zarówno poszkodowanych, jak i być może jego samego.
No właśnie, bo tutaj pojawia się, drodzy Państwo, możliwość, no właśnie, pewnego przemotywowania. Mówiłeś o tych destrukcyjnych motywacjach. Ze swojego doświadczenia wiem, że w kontekście szeroko pojętych działań humanitarnych czasem zdarza się coś takiego jak turystyka humanitarna, prawda? Mam wrażenie, że tutaj też jest pewne niebezpieczeństwo, że mogło pojawić się na Ukrainie i w wielu innych miejscach na świecie osoby, którym wydaje się, że są w stanie, że chcą, no a może nawet chcą, ale chcą z błędnych przesłanek. Miałeś takie sytuacje osób albo przemotywowanych, albo motywowanych w sposób no, nieodpowiedni?
Oczywiście, że tak. Mieliśmy osoby, które próbowały uciec przed problemami w kraju, właśnie na wschód.
No właśnie.
Wierząc, że z chwilą, kiedy pojadą na wojnę, tam te problemy znikną, i z tego tytułu, że robią na miejscu coś dobrego, to jak powrócą do kraju, to będą inaczej traktowani. Nic bardziej mylnego. Problemy, które tutaj na miejscu nie są wyjaśnione, tam na polu walki rezonują i wracają z 4 razy większą siłą. Bardzo często zgłaszają się do nas byli żołnierze, którzy walczyli w Afganistanie, walczyli w Iraku, byli żołnierze jednostek specjalnych, jadą na miejsce z nami na Ukrainę i okazuje się, że oni totalnie nie są w stanie funkcjonować w środowisku pełnoskalowej wojny. Oni mówią nam bardzo często, że w Afganistanie i w Iraku oni strzelali, a tutaj do nich strzelają, wali artyleria. Oni nie mieli przedtem do czynienia z artylerią. Ich bardzo dobre wyszkolenie jest niczym w tym momencie, kiedy się konfrontują z ogniem przeciwnika, ogniem artyleryjskim, rakietowym z drugiej strony. Tam funkcjonowali w bardzo dobrych warunkach. Funkcjonowali w warunkach procedur, sprzętu, dużej ilości, w warunkach uporządkowanego pola walki, bardziej bym powiedział.
Tak. Ja
A tutaj mamy.
dodam od siebie, Damianie, że jeden z amerykańskich generałów w jednej ze swoich książek wspominał, że generalnie statystycznie amerykański żołnierz przebywał 90% czasu w bazie, no, chociażby w bazie Bagram, 90% czasu w ramach swojego pobytu, w ramach rotacji. To bardzo wiele zmienia. Tu mamy do czynienia zatem z powrotem wojny. Wojna, no mam wrażenie, że wcześniej pytałem cię o ten wiek XX, XXI, ale ona gdzieś zatacza koło. Ta wojna na Ukrainie, no ona chyba jednak jest bardziej wojną totalną, prawda?
Zdecydowanie tak, zarówno jeżeli chodzi o środki bojowe, które są używane, jak i jeżeli chodzi o opory używaniu tych środków. Biorąc pod uwagę fakt przez stronę rosyjską wyniszczania społeczeństwa ukraińskiego, masowe groby, no to tutaj zdecydowanie mamy do czynienia z wojną totalną. Ona nam się wgryza praktycznie w każdy aspekt tej walki. Mamy bardzo agresywną wojnę psychomanipulacyjną. Rosjanie stosujące mnóstwo zabiegów psychomanipulacji są w tym świetni tak naprawdę. Wykorzystują od gier w internecie, które nasycają odpowiednim przekazem czy odpowiednią symboliką, czego nie jesteśmy świadomi. Po nawet wygryzanie się na terytorium Ukrainy swoimi falami eteru i z przekazem niezwykle szkodliwym zarówno dla samego społeczeństwa ukraińskiego, jak i dla całej armii ukraińskiej. Możemy tutaj w tych audycjach radiowych, które są transmitowane pod Charkowem, czy nawet jeszcze wcześniej, w stronę zachodu, usłyszeć komunikat, że jeżeli ktoś chciałby zameldować czy zakomunikować o pojawianiu się sił ukraińskich w danym konkretnym terenie i pomóc wygrać z faszyzmem, to może zadzwonić na bezpłatną infolinię na ten numer telefonu i tych informacji udzielić. Więc zwróćmy uwagę na to, jak mocno Rosjanie prowadzą i w niektórych aspektach tej wojny mają zdecydowaną przewagę.
A zatem wojna totalna, angażująca wszystkie zasoby, wszystkie możliwe. Dzisiaj rozwój techniki, technologii daje naprawdę bardzo dużo możliwości. W tym bloku trzeciej części GPS zaplanowałem pytanie. Ono bardzo mnie interesuje. Mówiłeś o tym, doszliśmy do tego wspólnie. Wojna totalna, w zasadzie zero barier, zero tematów tabu dla agresora. Jakie są największe zagrożenia dla medyków pola walki w trakcie wykonywania misji ratowania życia w warunkach ekstremalnych, zwłaszcza w kontekście ukraińskim?
Największym zagrożeniem tutaj jest zagrożenie utraty życia, czyli to ostateczne. Wiadomo, wcześniej kwestia ran, kwestia kalectwa, natomiast jakby tym końcowym czynnikiem ostatecznym jest właśnie śmierć. I tutaj trzeba mieć świadomość niesamowitego chaosu, który ma miejsce na polu walki. To niekoniecznie musi być śmierć od rosyjskiej kuli. To może być śmierć od ukraińskiej kuli. Na polu walki mamy do czynienia z chaosem. Na polu walki mamy do czynienia z pomyłkami. Bardzo często dochodzi do ognia przyjacielskiego ze względu na brak dobrej koordynacji pod oddziałami w niektórych jednostkach. I tutaj medyk pola walki musi mieć oczy dookoła głowy, bo tak naprawdę w każdej chwili zagrożenie może przyjść z każdej możliwej strony.
Zatem chaos, który może oznaczać po prostu śmierć. Natomiast to, co też ty widzisz, biorąc pod uwagę konflikt na Ukrainie, rodzaje uzbrojenia wykorzystywane przez agresora, też często konkretne rodzaje amunicji stosowanej. Na co zwróciłbyś tutaj uwagę, patrząc ze swojej perspektywy osoby, która chce przeżyć i która chce przeżyć, przedłużyć życie poszkodowanym?
Odpowiednie środki ochrony osobistej. Kwestia odpowiedniego hełmu, odpowiedniej kamizelki, odpowiedniej balistyki i odpowiedniego przygotowania do pracy w takim trudnym terenie, gdzie mamy do czynienia głównie z wojną artyleryjską. 50% poszkodowanych, których mamy, 50% urazów, to są urazy od tak zwanej akubarotraumy, czyli urazu ciśnieniowego na organizm. W tym momencie możemy nie mieć ran zewnętrznych, ale ciśnienie sprawia, że dostajemy urazu akustycznego, tutaj bardzo istotne jest aktywna ochrona słuchu. Ciśnienie sprawia, że potrafią nam pękać, rozszerzać się pęcherzyki płucne. Osoby potrafią się po prostu udusić. Aha. Taka osoba dostaje migreny, ona jest totalnie nie do użycia przez dłuższy czas i jest całkowicie wyłączona z użycia. Jeżeli taki pocisk upadnie blisko schronu czy pod oddziału, to jeden taki wybuch potrafi nam wyeliminować z walki 10, 15, 20 osób, które pilnie trzeba ewakuować i które trzeba poddać pełnej diagnostyce. Więc tutaj przygotowanie do pracy na polu walki odpowiednim sprzętem jest bardzo istotne.
A bardzo ciekawe, drodzy Państwo, zatem w dużej mierze wojna artyleryjska, widać to w różnego rodzaju relacjach. Może nam się wydawać, że gdzieś pocisk nie trafił tam, gdzie miał trafić, ale zostawia to na pewno ślad, biorąc pod uwagę czynnik ludzki, ten pierwiastek biologiczny tych, którzy są w pobliżu i mogą doznać też innego rodzaju obrażeń. Drodzy Państwo, wracamy po krótkiej przerwie muzycznej do rozmowy z Damianem Dudą. Zostańcie z nami.